Wiatr przenosił na wschód cząsteczki piasku z bardziej płaskiego wewnętrznego stoku wydmy na bardziej strome zawietrzne. Najszybciej do przodu posuwała się centralna część wydmy, czyli jej czoło, natomiast ramiona wydmy, zatrzymywane przez wilgoci skąpą roślinność, pozostawały w tyle. Dlatego strome czoła wydm skierowane są na wschód, a ich ramiona na zachód. Wydmy pochodzące ze starszego dryasu zachowały swój kształt do dziś dzięki porastającej je roślinności, która zatrzymywała piasek. Początkowo były to głównie rośliny zielne oraz krzewiaste brzozy i sosny, które tworzyły charakterystyczny dla klimatu subarktycznego zespół lasotundry. Wraz z ocieplającym się klimatem wkroczyły na ten teren lasy brzozowo-sosnowe, a następnie bory sosnowe. Przystanek 16. Korony drzew. Cechą każdego drzewa jest to, że na pewnej wysokości nad ziemią pień rozgałęzia się i tworzy zespół konarów i gałęzi pokrytej igłami lub liśćmi, które nazywamy koroną. Kształty koron są charakterystyczne dla poszczególnych gatunków, nawet gdy są bezlistne. W zależności od warunków wzrostu każde drzewo wykształca indywidualnie swą koronę, która może przybierać najrozmaitsze formy, na przykład stożkowate, kolumnowe czy parasolowate. Sosna zwyczajna, najpospolitsze drzewo w Kampinoskim Parku Narodowym, posiada bardzo wyraźnie zaznaczoną koronę, którą łatwo odróżnić od pnia. U dorosłej sosny przybiera kształt nieregularny, przypominający luźną kopułę lub parasol, nigdy nie wykształca wyraźnego wierzchołka, jaki można zobaczyć u świerków. Nie wszystkie korony sosen mają ten sam kształt. Dorosła sosna rosnąca samotnie na polu lub na skraju lasu ma koronę osadzoną nisko. Konary drzewa są bardzo grube, silne, powyginane, a utworzona z nich korona jest rozłożysta i szeroka, często spłaszczona od góry. Korony sosen rosnących w drzewostanie są osadzone wysoko, pień drzewa jest długi i smukły, mają kształt bardziej stożkowaty, gałęzie są delikatniejsze i bardziej wiotkie. Jest tak, ponieważ samotna sosna ma więcej światła, a jej gałęzie muszą opierać się silnym podmuchom wiatru. Natomiast sosny w lesie rosną gęsto, ich korony muszą znaleźć sobie miejsce pomiędzy koronami innych drzew, są zacienione po bokach i nie są narażone na silne wiatry. Korony drzew w lesie tworzą tak zwaną warstwę koron, poniżej której panuje swoisty mikroklimat. Powstaje cień, przez co w lesie latem jest zawsze ciemniej i chłodniej niż na łące, zaś zimą cieplej, wahania temperatury są o 2-3 stopnie Celsjusza mniejsze niż poza lasem, wieje słabszy wiatr lub nie ma go wcale. Korona sosny jest ażurowa, a więc przepuszcza sporo światła. Dlatego w lesie sosnowym jest tak jasno i poniżej koron drzew mogą rosnąć inne rośliny. Korony drzew są miejscem życia wielu gatunków zwierząt. W koronach sosen często spotkamy dzięcioła dużego, który uwija się pomiędzy gałęziami. Ten owadożerny ptak bardzo lubi nasiona sosen. Zrywa najbardziej dojrzałe szyszki, następnie każdą zaklinowuje w szczelinie kory, by odchylić jej łuski i dobrać się do smakowitych nasion. Wyjedzoną szyszkę odrzuca na stertę, która powstaje poniżej. Takie miejsce, gdzie dzięcioł zaklinowuje szyszkę, żeby wybrać nasiona, nazywamy kuźnią. Nasiona sosny bardzo lubi także wiewiórka. Jednak ona zerwaną szyszkę obgryza, trzymając ją w łapach, nie rozchylając jak dzięcioł łusek, stąd łatwo rozpoznać po szyszce, czy wyjadła z niej nasiona wiewiórka, czy dzięcioł. Wiewiórka większość życia spędza w koronach drzew, tu czuje się bezpiecznie, może polować na drobne ptaki. Często można zobaczyć wiewiórkę, jak siedząc wysoko w koronach drzew, zjada przyniesione z ziemi grzyby. Chętnie buduje też w koronach sosen gniazda, w których spędza dużą część swojego życia, w tym zimowe chłody. Przypomina ono kulę z patyków, z wejściem od dołu, na okres zimowy jest wypełniane miękkimi materiałami roślinnymi. W koronach sosen i innych drzew możemy spotkać także kunę, która poluje na mniejsze zwierzęta, biegając winnie po konarach drzewa. Niektóre gatunki ptaków jak paszkot, sójka, grzywacz zakładają gniazda prawie wyłącznie w koronach sosen. Często w koronach gnieździ się tam zięba i mały zielony czyż. To dla nich miejsce życia i zdobywania pokarmu. W okresie zimowym całe stada różnogatunkowych ptaków, w tym sikor, uwijają się w koronach sosen, szukając kokonów owadów i pająków, a także ukrytych pod igłami i w korze gałęzi owadów zimujących. Także duże ptaki zakładają gniazda w koronach sosen. Krogulec preferuje młode sosny, z luźno wykształconymi koronami. Sosna lubiana jest także przez jastrzębie. Kruk, bocian czarny czy bielik poszukują sosen z silnymi, grubymi konarami i płaskimi koronami. Mocne konary są po to, aby utrzymać ważące nieraz pół tony gniazdo bielika czy bociana czarnego. W koronach sosen żyje też wiele owadów, głównie są to gąsienice motyli żywiące się jej igłami. Najpospolitsza jest barczatka sosnówka, a najpiękniejszy zawisak borowiec, którego duża gąsienica jest pięknie ubarwiona na zielono z rudym grzbietem. Czasami tak jak na jednym z rosnących obok drzew w koronie na gałęziach rośnie jemioła, co na sośni jest rzadkością. Przystanek 17. Dawne obejście. W XVIII wieku w Puszczy Kampinoskiej zaczęli osiedlać się budnicy, którzy zajmowali się wyrębem lasu w celu pozyskania drewna i jego przerobu na węgiel drzewny, smołę i potaż. Swoje osady zakładali na wykarczowanych wewnątrz puszczy polanach, osuszali w razie potrzeby tereny bagienne, a uzyskaną w ten sposób ziemię przeznaczali pod uprawy rolne. Wiele z tych osad dało początek istniejącym do dzisiaj wsi: Cisowe, Dąbrowa, Górki, Zamość, Wiersze, Kiścinne, Buda Zaborowska i Granica. Założona pod koniec XVIII wieku wieś Granica w okresie międzywojennym liczyła 40 gospodarstw i ponad 220 osób. Jedne z domów mieszkalnych został wzniesiony w 1962 roku przez rodzinę Połciów w miejsce spalonego rok wcześniej. Ostatnimi użytkownikami tego gospodarstwa była rodzina Gajowego Franciszka Biederki. Przy budynku jeszcze pod koniec lat 90. XX wieku znajdował się ogród warzywny, a nieco dalej sad oraz plantacja malin i porzeczek. Rosnące nieopodal młode drzewostany sosnowe i dębowe posadzone zostały na gruntach, na których w latach 70. XX wieku uprawiano żyto i ziemniaki. W 1965 roku we wsi wybuchł kolejny duży pożar, który strawił większość gospodarstw. Po nim wieś już nie wróciła do swojej świetności. W 1975 roku Granica, podobnie jak wiele innych wsi, objęta została programem wykupu gruntów położonych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Mieszkańcy skorzystali z nadarzającej się okazji i dobrowolnie sprzedali swoje gospodarstwa na rzecz parku. Wieś została wykupiona, a większość budynków rozebrano. Te, które zachowano, jak dom Gajowego Biederki, są pamiątką historii, tradycji i kultury naszych przodków. Chociaż dawniej niemal wszystkie wykupione grunty były zalesiane, rzadziej pozostawiano je naturalnej sukcesji. Do dziś gdzieniegdzie widoczne są ślady świadczące o toczącym się tu w przeszłości życiu wiejskim. W niektórych miejscach można spotkać fundamenty rozebranych budynków oraz piwnice ziemne, które zaadoptowano na zimowe schronienia dla nietoperzy. Przy nich do dziś rosną jaśminowce wonne, lilaki pospolite nazywane potocznie bzami, śnieguliczki białe i dzikie róże, które zdobiły obejście. Fragmenty starych drewnianych płotów pozostawiono dla ochrony porastających je porostów lub znajdujących w nich schronienie owadów. Wśród młodników i zarastających łąk spotkać można skupiska drzew i krzewów, a nawet bylin sadzonych przez człowieka, będących pozostałością istniejących w tych miejscach sadów i ogrodów. Często są to zanikające już odmiany i formy zwyczajowo sadzonych gatunków roślin ozdobnych lub użytkowych, jak jabłonie takie jak papierówki, antonówki, renety, grusze klapsy, faworytki, śliwy węgierki, ałycze, mirabelki, czyli lubaszki. Niedaleko chaty, przed którą stoimy, możemy dostrzec nieliczne już porzeczki czerwone i zdziczałe maliny oraz dwie grube i wysokie, prawie stuletnie dzikie grusze, których owoce nazywane są ulęgałkami, a w gwarze ludowej pierdziołkami. Występowanie w okolicach wsi robinii, potocznie błędnie nazywanej akacją, związane jest z szeroko rozpowszechnioną kiedyś we wsiach tradycją hodowania pszczół w przydomowych pasiekach. Pszczołę kampinoską hoduje się do dziś w dwóch pasiekach, w Granicy i Bielinach. Żywe archiwum wsi stanowią pozostałości przydomowych rabat, które kwieciły się łanami rudbeki, floksów, cyni, kosmosów, dali, malw, szafirków lub barwinków. Oprócz roślin ozdobnych zagrodą towarzyszyła charakterystyczna roślinność ruderalna, która tworzyła swoiste kompleksy przestrzenne kojarzące się z prawdziwą, tradycyjną wsią. Występowanie i skład gatunkowy ściśle zależały od sposobu użytkowania danego skrawka ziemi, na przykład jako przychacia, przypłocia, przydroża. Dziś zbiorowiska te stanowią jedynie mozaikę z roślinnością naturalną i półnaturalną. Ekstensywne rolnictwo na tych terenach charakteryzowało się także występowaniem w uprawach chwastów pól uprawnych, tworzących ugrupowania nazywane zbiorowiskami segetalnymi. Każdy rodzaj uprawy zbożowej czy okopowej wyróżniał się udziałem innych, właściwych sobie chwastów. Przykładowo w uprawach żyta ozimego wykształcało się zbiorowiska chłodka drobnego i czerwca rocznego, zaś w uprawach ziemniaków zbiorowiska chwastnicy jednostronnej i włośnicy silnej. Ze zbiorowiskami tymi związane były rzadkie już dziś gatunki roślin, często o urokliwych nazwach i wyglądzie, jak mesiurek drobny, lenek stoziarny, ostróżeczka polna czy bardziej znane, jak mak polny i haber bławatek. Ich przetrwanie możliwe jest jedynie w warunkach ekstensywnego użytkowania rolniczego. Stare zabudowania wiejskie, szczególnie te wykonane z drewna, są bardzo ważne ze względu na to, że są środowiskiem życia wielu gatunków zwierząt. W drewnianych balach swoje gniazda budują liczne błonkówki, w tym pięknie metalicznie purpurowo, niebiesko i zielono ubarwione złotolitki. Wśród nich kilka gatunków w Polsce jest znanych tylko z dawnych wsi Kampinoskiego Parku Narodowego. W opuszczonych osadach, w zakamarkach ścian gniazda zakładają ptaki kopciuszek, pleszka, a na strychach mogą zamieszkiwać sowy płomykówki. Na strychach domów oraz w licznych przydomowych ziemiankach i piwniczkach zimowe schronienie znajdują nietoperze, szczególnie gacki i nocki. Granica warto zobaczyć. Bieliny. Pomnikowy dąb powstańców 1863 roku, na którego gałęziach carscy kozacy wieszali pojmanych powstańców. Dąb ma w pierśnicy 420 cm obwodu, a jego wiek oceniany jest na ponad 250 lat. Zielonym szlakiem do przejścia jest 3,8 km. Górki. Sosna powstańców 1863 roku. Sosna, na której carscy kozacy wieszali niedobitków z oddziału majora Walerego Remiszewskiego, którzy uszli żywi z bitwy pod Zaborowem Leśnym. Sosna uschła i runęła na ziemię w 1984 roku. Miała 350 cm obwodu w pierśnicy, 22 metry wysokości i około 170 lat. Zielonym szlakiem w kierunku wschodnim do przejścia jest 7,2 km. Kampinos. Klasycystyczny dwór z początku XIX wieku, w czasie powstania styczniowego był siedzibą sztabu Zygmunta Padlewskiego, obecnie w rękach prywatnych. Drewniany barokowy kościół zbudowany w latach 1773-82 o fasadzie nawiązującej do świątyń murowanych. Niebieskim szlakiem do przejścia jest 3,3 km lub szosą, 3,6 km. Leszno. Neogotycki kościół z 1898 roku projektu Konstantego Wojciechowskiego. Późnobarokowy pałac z pierwszej połowy XVIII wieku, obecnie własność Banku Begierzet. Budynki XIX-wiecznej cukrowni. Drogą wojewódzką nr 580 w kierunku wschodnim, około 12,4 km. Skrajem puszczy. Nart. Obszar ochrony ścisłej Nart, jeden najstarszych drzewostanów sosnowych w Puszczy Kampinoskiej. Niektóre sosny mają ponad 200 lat. Oprócz tego liczne ponad 250-letnie dęby oraz dwa najstarsze w parku ponad 300-letnie graby. Niebieskim szlakiem w kierunku wschodnim, około 4,5 km. Obszar ochrony ścisłej zamczysko-grodzisko obronne z XIII wieku. Niebieskim szlakiem w kierunku wschodnim, około 6,9 km. Strzyżew. Odrestaurowany XVIII-wieczny barokowo-klasycystyczny dwór wiejski otoczony zabytkowym parkiem rozciągającym się nad rzeką Tratą. Drogą wojewódzką nr 580 w kierunku zachodnim, około 9 km. Żelazowa Wola. Dworek, miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, Obecnie Muzeum Kompozytora, wokół dworku zabytkowy parku tworzony w latach od 1931 do 1937. Drogą wojewódzką nr 580 w kierunku zachodnim, około 11 km. Turysto zapamiętaj. Na obszarze parku całość przyrody podlega ochronie. Nie wolno niszczyć ani uszkadzać gleby, śmiecić, zrywać roślin i grzybów, płoszyć zwierząt. Psy należy prowadzić na smyczy. W parku dozwolona jest jedynie turystyka krajoznawcza, służą jej znakowane szlaki turystyczne, przeznaczone do turystyki pieszej, rowerowej, a zimą narciarskiej. Jazdę konną, biwakowanie, organizacje imprez zbiorowych takich jak rajdy, zloty, plenery, dopuszcza się na określonych trasach i terenach po uzyskaniu pisemnego zezwolenia dyrektora parku. Ruch turystyczny dozwolony jest od wschodu do zachodu słońca. Ruch pojazdów może odbywać się wyłącznie drogami publicznymi, oznaczonymi według przepisów kodeksu drogowego. Samochody pozostawia się na parkingach. Niedopuszczalne jest zakłócanie ciszy, zbaczanie ze szlaków turystycznych i naruszanie ostoi przyrody. Odwiedzających park obowiązuje szczególne przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Służba parku ma prawo egzekwowania przepisów ochronnych i pożarowych, a w drastycznych przypadkach kierowania wniosków do sądów.